Odcinek czwarty.
Projekt ten powstaje pod nazwą Transatmospheric Vehicle, TAV. Pojazd ten zdziała więcej niż wielokrotnie już sprawdzony prom kosmiczny, który niegdyś również poddawany w wątpliwość, wystrzeliwany jest z pomocą rakiet na orbitę okołoziemską i bez własnego napędu powraca na Ziemię. Dr. Jerry Arnett, menedżer planowania Wright-Patterson Air Force Base w Ohio, powiedział w listopadzie 1984 roku: sprawa samej możliwości skonstruowania TAV została już przebadana i jesteśmy zdania, że będziemy dysponowali technologią pozwalającą zbudować pierwszy samolot tej nowej generacji. Dziecko tej pierwszej generacji TAV ma już nawet swoje dane urodzeniowe. Jego masa startowa będzie wynosiła 500 do 800 ton. Szybkość to 29-krotna szybkość dźwięku, maksymalny pułap 80 do 100 km. W sumie osiągi, które predestynują go do roli satelity ziemskiego o superszybkiej orbicie kołowej. Jedno okrążenie Ziemi zajmie mu niecałe 2 godziny. Odległość od Kalifornii do Europy pokona w 30 minut. Wszystko to są jednak tylko możliwości pierwszego dziecka TAV. Jego rodzeństwo ma już dolatywać wyżej niż tylko na 100 kilometrów. Aby zapewnić temu samolotowi lepsze osiągi, trzeba będzie skonstruować zespoły napędowe będące kombinacją silnika odrzutowego i rakietowego. Rozwiązanie problemu leży jak na dłoni. Nazywa się SCRAM, czyli naddźwiękowy silnik spalinowo-strumieniowy. W mającym szybkość naddźwiękową strumieniu powietrza tlen spalać się będzie ciekły wodór. Samolot z tym silnikiem będzie początkowo startował za pomocą zupełnie normalnych silników odrzutowych, które nadadzą mu mniej więcej 2-krotną prędkość dźwięku. Dopiero potem pilot włączy SCRAM. Niezbędny do napędu tlen, który w przypadku rakiet musi znajdować się w zbiornikach, silniki czerpać będą bezpośrednio z powietrza. Dzięki mocy obydwu silników, odrzutowego oraz SCRAM, pojazd osiągnie prędkość 3700 km na godzinę. Po dotarciu w górne warstwy atmosfery silnik odrzutowy zostanie wyłączony, ilość tlenu w powietrzu jest dla niego zbyt mała, wystarczająca jednak dla silnika SCRAM, który przyspieszy teraz TAV do 6400 km na godzinę i wyniesie go na wysokość 35 tysięcy metrów. Na tej wysokości także SCRAM straci oddech. Teraz wejdzie do akcji napęd rakietowy. Dzięki niemu TAV osiągnie pułap 150 km. Odpalając kolejne rakiety, TAV będzie mógł się wznieść jeszcze wyżej. Czy znajdujący się obecnie w fazie planowania TAV jest konstrukcją sensowną? W firmie McDonnell Douglas Corporation w St. Louis nie mają wątpliwości, ponieważ TAV może błyskawicznie wykonać loty rozpoznawcze na wielkich wysokościach. TAV może pośpieszyć na pomoc kosmonautom. TAV może uniemożliwić ataki na stacje orbitalne bądź samemu takowe przeprowadzić. TAV może służyć jako szybki pojazd dostawczy z Ziemi do miast orbitalnych. TAV może lądować na dowolnego rodzaju lądowisku. TAV będzie osiągał nieporównywalne prędkości i pułap niż prom kosmiczny, który dziś przy 7442 metrach na sekundę osiąga pułap 117 km w 8 minut i 34 sekundy. TAV będzie stanowić prototyp transatmosferycznych samolotów pasażerskich. Ten ostatni punkt obchodzi także nas, którzy pozostajemy na Ziemi. Planiści wielkich amerykańskich towarzystw lotniczych już dziś zakładają, że w następnym stuleciu obszar powietrzny w pobliżu Ziemi będzie rozpaczliwie zatłoczony i że pasażerskim odrzutowcom nie będzie już wolno zanieczyszczać powietrza. Międzykontynentalny jumbo jet przyszłości będzie samolotem typu TAF, to znaczy będzie się wzbijał aż do stratosfery, by następnie z precyzją jastrzębia polującego na zdobycz zanurkować w kierunku lotniska docelowego. Melvin Salvey, menadżer planowania w firmie Lockheed Aircraft z Burbank w Kalifornii, ta zatrudniająca 100 tysięcy pracowników firma jest trzecim co do wielkości przedsiębiorstwem lotniczym USA, mówi: nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że za 25 lat cały powietrzny ruch dalekobieżny odbywać się będzie poprzez kosmos. W roku 1984 siły powietrzne Stanów Zjednoczonych dały do dyspozycji największym firmom lotniczym kraju, takim jak McDonnell Douglas, Boeing, Lockheed, Northrop, Grumman, General Dynamics, Rockwell, okrągłą sumę $1 miliarda na wytworzenie i wypróbowanie spełniających wymogi kosmiczne tworzyw. Firmy te, konkurujące ze sobą, wysłały na start swoich najlepszych ludzi, oddając im do dyspozycji najnowocześniejsze, niekiedy wręcz zaprojektowane z myślą o tych konkretnych eksperymentach, środki. Każda z tych firm bowiem chciałaby po ostatecznych próbach zagarnąć dla siebie lwią część zamówień. Spirala ewolucji przy każdym kolejnym obrocie nowy wynalazek sięga już w wymiar kosmiczny. Konstruktorzy Lockheeda, mając na deskach kreślarskich giganta napędzanego energią jądrową, mówią o 10 tysiącach godzin lotu bez tankowania. Zachowajmy gdzieś w zakamarkach mózgu te informacje, ponieważ będzie tu jeszcze mowa o niemożliwych do wykonania aparatach latających, które w ogóle nie potrzebowałyby tankowania. Istniały one w okresie prehistorycznym. Z przemysłem w kosmos. Sprawa militaryzacji kosmosu stale pojawia się w nagłówkach gazet. Neguje się nieporównanie ważniejszą industrializację kosmosu. Każdy, kto wyjrzy poza skraj niemal całkowicie już opróżnionego ziemskiego talerza, musi zastanowić się, jak innymi materiałami zastąpić surowce, które w zupełnie konkretnej przyszłości ulegną na naszej planecie wyczerpaniu. Mądrzy wizjonerzy zadają też sobie pytanie, w jaki sposób za 100 lat wyżywić lawinowo wzrastającą liczbę mieszkańców Ziemi, skoro już dzisiaj całe miliony cierpią głód. Do tych wielkich i nieuniknionych problemów rozwoju podejść można tylko ze śmiałą, twórczą wyobraźnią. Jest wręcz przestępstwem, jeśli pedagodzy wychowują powierzonych im, czy raczej zdanych na ich łaskę, młodych ludzi w duchu wrogości wobec techniki, zaś ich wyobraźnię, jeśli ją w ogóle tolerują, skierowują na wyznaczone przez ideologię tory. Wychowawcy ci toczą pianę z ust, kiedy słyszą, że kosmos ma być, a nawet musi być, skomercjalizowany. Dla nich zysk to od razu coś, co musi łączyć się z prostytucją. W swoich maksymach La Rochefoucauld zauważył proroczo, że umysły mierne potępiają wszystko, co przechodzi ich miarę. 19 czerwca 1984 roku Richard Lee Klein, dyrektor US Astronautical Society, rozpoczął swoje przemówienie do członków Izby Reprezentantów z Komisji do Spraw Nauki i Techniki następującymi słowami: z dużym zadowoleniem przyjąłem możliwość wypowiedzenia się na tym forum na temat komercjalizacji kosmosu. Obecnie, kiedy sprawdził się prom kosmiczny, możliwe stanie się zapoczątkowanie bardzo ważnej, nowej fazy cywilnego programu kosmicznego, fazy, której realizacja bazuje na naszych technicznych możliwościach i która przenosi tę niezwykłą szansę na sektor gospodarczy. Klein oświadczył, że wiele firm amerykańskich zupełnie poważnie myśli o rozciągnięciu swojej działalności gospodarczej na kosmos. Jego zdaniem od lat istnieją doskonałe kontakty pomiędzy kołami przemysłowymi z NASA i wiele firm powołało już do życia grupy robocze rozpracowujące zagadnienia komercjalizacji kosmosu. I to zupełnie słusznie można by dokończyć, ponieważ na przykład istnieją pewne połączenia molekularne mogące znaleźć zastosowanie, powiedzmy, w produkcji nowych leków i surowców, które wytworzyć można jedynie w warunkach wysokiej próżni oraz nieważkości. Jest nieskończony szereg eksperymentów naukowych nie mających nic wspólnego z techniką wojskową, które przeprowadzić można jedynie w kosmosie. Jak zmienia się w warunkach nieważkości kod genetyczny? Czy w kosmosie można hodować rośliny o szybkiej przemienności pokoleń? Dwa zasadnicze pytania, na które odpowiedzieć musi sobie ludność świata już w przyszłym stuleciu. Co odsłoni przed nami wszechświat oglądany i podglądany przez teleskopy umieszczone na stacjach orbitalnych, a więc bez zniekształceń obrazu, jakie daje warstwa powietrza? Na początek Richard Lee Klein przedstawił deputowanym z Izby Reprezentantów trzy praktyczne propozycje. Zorganizowanie biura, obsadzonego przez wysokie osobistości z NASA, którego pracownicy będą zdolni do zweryfikowania przedstawianych im do oceny innowacji i szybkiego podjęcia odpowiednich decyzji. Szybszy dostęp do lotów promu kosmicznego, skrócenie czasu przeglądów i przygotowań na Ziemi. Starty i lądowania promu kosmicznego powinny być w przyszłości traktowane jak normalny rozkład lotów rejsowych. Ponieważ państwo pragnie zachować kontrolę nad wszelką działalnością w kosmosie, musi zapewnić regularne połączenia promowe. Przy zachowaniu niezbędnych warunków, stwierdził Klein, przemysł i banki wyrażają gotowość zaryzykowania wielkich inwestycji w sferze gospodarki kosmicznej i finansowania eksploatacji stałej załogowej stacji orbitalnej. Na drugiej półkuli myśli się podobnie. Zmarły nie tak dawno sekretarz generalny KPZR Leonid Breżniew powiedział: utworzenie trwałych, załogowych stacji orbitalnych to milowy krok na drodze podróży człowieka w kosmos. A wszystko to dla dobra człowieka, dla dobra nauki i gospodarki narodowej. Eureka! Eureka! To, co, posługując się analogiami z dziedziny ewolucji, rozpoczęło swój żywot jako jednokomórkowiec, czyli jednoosobowa kapsuła kosmiczna, łączy się teraz na zasadzie klocków w większe jednostki. Na przykład bezzałogowe satelity, do których będzie można zacumować, mają spełniać rolę stałych stacji orbitalnych. ESA, European Space Agency, Europejskie Biuro Kosmiczne, zleciło budowę takiego satelity, który ma zostać wystrzelony w roku 1987. Będzie się nazywał Eureka, ale nie w nawiązaniu do okrzyku Eureka, znalazłem, greckiego matematyka Archimedesa w momencie odkrycia przez niego podstawowego prawa hydrostatyki. Eureka to skrót od European Retrievable Courier, Europejska Platforma Wielokrotnego Użytku. Zostanie ona wyniesiona przez prom kosmiczny na wysokość 296 km i od tego punktu za pomocą sterowanych zdalnie z terenu Niemiec silników wzniesie się na docelową orbitę operacyjną 500 km. Po wykonaniu kilku doświadczeń zostanie umieszczona w luku ładunkowym promu i przetransportowana z powrotem na Ziemię. Po przygotowaniu do nowej misji zostanie umieszczona na orbicie w ten sam sposób, co poprzednio. Retrievable to wielokrotnego użytku. W kosmosie Eureka może być łączona z innymi platformami większe kompleksy. Oto co mówi o tym przedstawiciel producenta zakładów Messerschmitt Bülkow-Blohm. Drugi bezzałogowy segment zbliża się do celu. Po osiągnięciu orbity platformy Eureka powoli zbliża się do niej, wyłączając silniki w odległości mniej więcej 100 metrów. Po raz drugi zatrzymuje się na kilka metrów przed celem. Cel tego manewru zaopatrzony jest w bierny mechanizm cumujący, myśliwy natomiast w mechanizm aktywny. Obydwie platformy łączą się ze sobą. Nowo przyłączona platforma może teraz na przykład dokonać transmisji danych, których nie mogła uzyskać przez radio wskutek jakichś zakłóceń, może też dostarczyć materiały, paliwo dla niewielkich silniczków rakietowych, prąd do akumulatorów. Można nie poprzestać na tej jednej parze. Kilka platform z powodzeniem da się połączyć w większy kompleks. Stacje kosmiczne z ziemskiego pudełka z klockami. Marzenie o dalekich gwiazdach. Następne pokolenie będzie już dysponowało swobodnie unoszącymi się w przestrzeni kosmicznej, dającymi się ze sobą sprzęgać systemami stacji orbitalnych ze stałą załogą. 25 stycznia 1984 roku Ronald Reagan powiedział w swoim orędziu do narodu, co następuje. Możemy urzeczywistnić nasze marzenie o dalekich gwiazdach. Możemy żyć w kosmosie i działać tam dla wypracowywania gospodarczego i ekonomicznego zysku. Jeszcze dziś wydam polecenie dla NASA, aby w ciągu najbliższej dekady opracowała założenia stacji orbitalnej ze stałą załogą. 12 sierpnia 1984 roku prezydent uściślił te słowa w pewnym artykule prasowym, w którym czytamy: stacja orbitalna będzie bazą dla działalności naukowej i komercjalnej, będzie wspomagała współpracę międzynarodową i zachęci amerykański przemysł do przeniesienia się poza Ziemię. Administracja amerykańska, która nie może przeforsować niczego wbrew woli większości, czyni wszystko, aby uzyskać poparcie obywateli dla swoich w dosłownym sensie wzniosłych celów. Pojazdy kosmiczne pojawiają się na rynku w formie zabawek, uczniowie łamią sobie głowy nad zadaniami logicznymi rozgrywającymi się na płaszczyźnie kosmicznej. Latem 1984 powstał Young Astronaut Program, którego celem jest wykorzystanie amerykańskiego potencjału kosmicznego dla zachęcania młodzieży, by studiowała nauki techniczne. Program ten funkcjonuje pod auspicjami NASA oraz National Space Institute, NSI. Młodzi ludzie, którzy zdecydują się weń włączyć, zaczynają od gier kosmicznych, następnie od techniki komputerowej, przechodzą do technologii lasera. Oczywiście wszystkie koszty ponosi państwo i oczywiście ma też miejsce zwiedzanie słynnych na całym świecie ośrodków lotów kosmicznych. Najlepszym dawana jest nawet szansa uczestniczenia w locie kosmicznym na zasadzie Space Tourist. Leonard W. David z NSI mówi wręcz o zamiarze wyhodowania w ten sposób kosmicznej rasy. W starym świecie nie słychać nic o świadomym przygotowywaniu młodzieży do wkroczenia w kosmiczny wymiar jej własnej przyszłości. Stary świat zostanie przeskoczony. Ekscytuje się on nic nieznaczącymi satelitami, które mają wysyłać do każdego mieszkania programy telewizyjne, a rejsy promu kosmicznego z kilkoma zwykłymi fachowcami na pokładzie uważa od razu za przejaw wysoce efektywnego zdobywania kosmosu. Wzruszające. Wszystko to, co w Stanach Zjednoczonych robi się na oczach opinii publicznej, żeby wzbudzić wśród młodzieży entuzjazm dla kosmicznej przyszłości, ma też miejsce w Związku Radzieckim, chociaż może odbywa się tam mniej dobrowolnie. To nie utopia. Pierwsza amerykańska stacja orbitalna będzie miała masę około 36 ton i klimatyzowane wnętrze o objętości 200 metrów sześciennych. Będzie na niej pracować składająca się z 6 do 8 astronautów załoga, którą co mniej więcej 2 miesiące zmieniać będzie kolejna, dowożona promem kosmicznym. Taki ma być początek. Już pod koniec naszego wieku, a więc za niespełna 15 lat, stacja ma zostać rozbudowana poprzez dodanie kolejnych segmentów w wielofunkcyjny kompleks kosmiczny. Będzie wówczas spełniała rolę laboratorium dla przyrodoznawców i techników, obserwatorium do badań kosmosu i staruszki Ziemi, stacji ratunkowej dla astronautów z innych uszkodzonych ewentualnie pojazdów kosmicznych, fabryki specjalnych kosmicznych produktów, platformy startowej dla lotów kosmicznych, podstawowej jednostki dla dobudowania większych struktur. Zamierzam teraz ująć czytelnika za rękę i poprowadzić go na spotkanie z o wiele większymi strukturami, aby lepiej wyobrazić sobie stacje kosmiczne, które krążyły wokół Ziemi przed tysiącami lat. 17 lat temu w mojej debiutańskiej książce Wspomnienia z przyszłości pisałem: wiek lotów kosmicznych nie jest już wiekiem tajemnic. Podróże kosmiczne, które dążą do słońc i gwiazd, otwierają nam również otchłanie naszej przeszłości. Zostałem wyśmiany. Laicy przestaną się śmiać, kiedy im opowiem, w jaki sposób można zbudować kosmiczne miasto na 10 milionów mieszkańców. Wizja ta nie opiera się bowiem na jakiejś utopijnej technologii z roku 3000, lecz na technice, jaką dysponujemy już dziś. O budowie kosmicznego miasta. Tam, gdzie się coś buduje, trzeba dostarczyć materiał. Promy kosmiczne Columbia Challenger Discovery sprawdziły się już jako doskonałe kosmiczne transportowce. Jesienią 1985 do tego kwartetu dołączył prom Atlantis, naszpikowany najnowszą techniką i o 9 ton lżejszy od Columbii. Zostanie wystrzelony z kosmicznego dworca Pentagonu Vandenberg, 240 km na północny zachód od Los Angeles, z kolejną misją wojskową. Każdy z wymienionych promów kosztował 2 miliardy dolarów. W następnych latach planuje się po 2 starty promów miesięcznie. Od początku lat 90. ma to być już około 35 startów rocznie. Planiści uważają, że nadal jest to trochę za mało, ponieważ każdy z promów wykorzystywany byłby średnio tylko raz na 6 tygodni. Czas spędzony na Ziemi należy jeszcze skrócić, podobnie jak czas pobytu promu w kosmosie. Nie skończy się na 4 promach, których budowę opłacono już z budżetu NASA. Charles Eldred, zastępca szefa Wydziału Vehicle Analysis w ośrodku badawczym NASA w Langley, prorokuje: komercyjna działalność kosmiczna bardzo szybko zbliży się pod względem wysokości nakładów do poziomu budżetu NASA i prawdopodobnie w niedługim czasie przewyższy państwowe wydatki na cywilne badania kosmiczne. Następcy słynnego kwartetu są już w fazie projektów na deskach konstruktorów. Każdy z tych budowanych seryjnie promów będzie kosztował mniej niż wyprodukowane dotychczas, a okres jego eksploatacji oblicza się na 15 lat. Czas trwania jednej misji zostanie skrócony do 2-3 dni. Okres konserwacji na Ziemi ma być nie dłuższy niż 2 tygodnie. Według planów NASA przyszłe promy będą mogły startować niezależnie od warunków atmosferycznych. Przy takich założeniach każdy z promów będzie mógł odbyć do 40 lotów rocznie, a więc przy 10 zaplanowanych wahadłowcowych dawałoby to 400 lotów, czyli więcej niż jeden dziennie. Wprowadzanie ich na orbitę stałoby się czynnością rutynową. Przy obecnej ładowności, wynoszącej 30 ton dla każdego wahadłowca, ich eskadra mogłaby przy 400 lotach rocznie wynieść na orbitę 12 tysięcy ton materiałów, co daje w ciągu 10 lat 120 tysięcy ton. Gdzie jednak jest napisane, że transportowców musi być tylko 10, a nie na przykład 50? Wszystko jest tylko kwestią sfinansowania tego gigantycznego przedsięwzięcia, zaś skoncentrowanie możliwości amerykańskiego przemysłu, nie państwa, dostarczy niezbędnych środków, gdy tylko pojawi się realna szansa zysku. Więc może się założymy, że... Do roku 1976 sprawa zasiedlenia kosmosu była domeną wyłącznie autorów science fiction, potem jednak do sprawy dołączył się Gerard K. O'Neill, profesor lotnictwa i kosmonautyki renomowanego MIT, Massachusetts Institute of Technology, który podjął się szalonych podówczas spekulacji, pragnąc z akademicką dokładnością ustalić, czy fantastyczne wizje wyrobników pióra mają jakiekolwiek realne podstawy. O'Neill wątpił, czy możliwe będzie zbudowanie stacji kosmicznych z więcej niż 100 osobami na pokładzie. Czy będzie to przedsięwzięcie sensowne ekonomicznie? Czy kosmiczne miasta liczące 10, 100 tysięcy, czy wręcz milion mieszkańców w ogóle kiedykolwiek będą mogły być sfinansowane? Czy tak liczna populacja będzie mogła w kosmosie mieszkać, wyżywić się i poruszać? Czy do tego gigantyczne konstrukcje będą jakąś pomocą dla macierzystej planety? Czy między Ziemią a kosmiczną kolonią będzie mógł rozwinąć się handel? I czym mieszkańcy kosmosu płaciliby za sprowadzane z Ziemi produkty? Profesor O'Neill obliczał, projektował modele, dyskutował z fachowcami, napisał wysoce naukową pracę, której nie chciano wydrukować, żadne naukowe czasopismo. Szacunkowe obliczenia kosztów i zysków przeprowadzone przez profesora O'Neilla wydały się redaktorom i wydawcom nazbyt fantastyczne. NASA nie miałaby na swoim koncie takich osiągnięć, gdyby nie była stale otwarta na nowe pomysły. Weszła w kontakt z profesorem O'Neillem i zorganizowała w Kennedy Space Flight Center na Florydzie wystawę. Pokazano tam do oceny modele i rysunki techniczne kosmicznych osiedli, odartych z jakiejkolwiek aury fantastyczności. W rok później, na zlecenie NASA, profesor O'Neill kontynuował swoje badania nad problemem zasiedlenia kosmosu. Wkrótce też 55 uniwersytetów założyło wspólnie University Space Research Association. W różnych zespołach problemowych analizuje się techniczne możliwości konstruowania w kosmosie większych struktur. W wyniku zainteresowania publikacjami złożono w roku 1977 w słynnym mieście uniwersyteckim Princeton w stanie New Jersey, Institute of Space Studies, Instytut Studiów Kosmicznych, uznany przez państwo za organizację wyższej użyteczności publicznej. Kiedy wreszcie profesor O'Neill opublikował swoje prace w zrozumiałej dla ogółu formie, Amerykanie do tego stopnia zapalili się do idei zasiedlenia kosmosu, że powołano do życia tak zwane L5 Society, które po niespełna kilku miesiącach liczyło już kilkaset tysięcy członków. Książka profesora O'Neilla zatytułowana Nasza przyszłość w kosmosie jest już przełożona na niemiecki. Przedstawiając problem realności budowy gigantycznych miast kosmicznych, opieram się w głównej mierze na tej właśnie publikacji. Aby udało się zrealizować ten projekt, muszą być spełnione trzy warunki. Trzeba dysponować transportowcami zdolnymi wynieść na orbitę ludzi i materiał. Ten warunek spełniają wahadłowce. Trzeba ustalić współrzędne lokalizacji takiej budowli względnie takich budowli. Nigdy nie uda się dostarczyć z Ziemi wystarczającej ilości materiałów, by zbudować te potężne struktury mieszkalne dla kolonistów, domy, fabryki, ośrodki rekreacyjne. Skąd zatem czerpać niezbędny budulec? W jaki sposób w miarę tanio dostarczać go na plac budowy?